Cześć Przemek.
Cześć Łukasz.
Witamy Was w czwartym już odcinku naszego podcastu Zoom na świat. Postanowiliśmy, że regularnie będziemy publikować nasze odcinki w każdą sobotę o 11. Także ten odcinek też prawdopodobnie, jak go słuchacie od razu po premierze, to jest sobota, godzina 11. No i cóż, Przemek, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
A więc, moi drodzy, wiem, że nie powinno się zaczynać zdania od a więc, ale trudno. Dzisiaj będziemy sobie mówić o tym, dlaczego warto szufladkować ludzi. Brzmi ciekawie, co? Chcielibyście się dowiedzieć? Chcielibyście.
Pewnie, że tak, bo wszyscy szufladkujemy ludzi.
Tak jest. Natomiast, chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, że zaczniemy od pewnej historii. Jakiś czas temu byłem na konsultacji u mojego znajomego Piotra, którego poznałem na śniadaniu biznesowym, na spotkaniach networkingowych, o których też już Wam wcześniej opowiadałem. Byłem na takich konsultacjach, on się zajmuje określaniem predyspozycji zawodowych, określaniem talentów ludzkich i stwierdzaniem, do czego Ty jesteś stworzony, czym się nadajesz, jakie są Twoje mocne i słabe strony i w związku z tym, gdzie powinieneś pracować, co robić, co jest dla Ciebie zalecane, a także jak się powinno z Tobą komunikować.
No,
Czy tak
taka
po prostu...
konsultacja jest płatna?
Tak, jak najbardziej.
Okej.
No, tak jak wizyta u fryzjera, u
Czyli to
dentysty,
jest taki
u
doradca
prawnika.
zawodowy, coś w tym stylu?
Tak, jest doradcą zawodowym. I właśnie mimo tego, iż ja się doskonale czuję w swoim zawodzie i bardzo dobrze jestem zadowolony z tego, co robię na co dzień, to i tak chciałem do niego pójść, żeby... No, z ciekawości, żeby też sprawdzić siebie, dowiedzieć się może o sobie czegoś nowego i być może ugruntować jakieś swoje zdanie o sobie samym. Natomiast po tym czasie, po tej konsultacji rzeczywiście było warto, rzeczywiście polecam takie konsultacje, określenie swoich predyspozycji, talentów. Nie jest to test Gallupa, jak wielu myśli, mimo tego, iż ten test Gallupowski jest bardzo chwalony. Według mnie test DISC-a, bo o tym właśnie jest mowa, jest dużo, dużo lepszy, dużo bardziej precyzyjny i dużo bardziej praktyczny. Po tych konsultacjach też Piotr właśnie pożyczył mi książkę, którą tutaj mam przed sobą, którą właśnie pokazuję dla tych, co nas oglądają, a dla tych, co nas tylko słuchają, no to trudno. Nie. Oczywiście żarcik, powiem Wam, co to za książka. To jest książka Kolory Ewa Błaszczak, czyli prosta instrukcja obsługi człowieka. I rzeczywiście taka jest. I rzeczywiście to jest cała ta koncepcja właśnie określania kolorów osobowości ludzkich jest bardzo dobrą instrukcją do obsługi człowieka, zarówno z siebie samego, jak i innych ludzi.
O samej koncepcji słyszałem, ale chętnie dowiem się właśnie czegoś więcej.
I właśnie, i teraz tak. Moi drodzy, teraz jeszcze będzie taki drobny bonus dla tych, którzy nas oglądają na YouTubie, a dla tych, którzy nas tylko słuchają, to ja będę to w miarę dokładnie, jak tylko to jest możliwe, opisywał. Otóż, moi drodzy, wyobraźcie sobie koło. Wyobraźcie sobie taką pizzę, która jest podzielona na 4 kawałki i ten lewy górny kawałek to jest kolor niebieski, prawy górny czerwony, natomiast na dole, po lewej stronie zielony, po prawej jest żółty. I teraz tak, kolor czerwony jest określany mianem wojownika. I jest to rzeczywiście kolor, który się cechuje rywalizacją, wymaganiem, stawianiem sobie wyzwań. Jest jakiś zdeterminowany, o silnej woli, zdecydowany, który małą wagę przywiązuje do emocji. To nie znaczy, że nie posiada emocji, bo nie ma takich ludzi raczej, ale który po prostu... Emocje stawia na drugim albo na dalszym miejscu. W każdym razie to jest taki, no to jest taki chyba typowy przedsiębiorca, można powiedzieć. Przedsiębiorca wojownik. No zwłaszcza w Polsce przedsiębiorca musi być wojownikiem. Dobra, idąc dalej, poniżej jest kolor żółty. Jest to człowiek typowo żółty, to osobnik towarzyski, taki zaangażowany, entuzjastyczny, dla którego bardzo ważna jest atmosfera. Jest on ruchliwy i otwarty, bardzo często jest tak bardzo dobrze ubrany, przykłada dużą wagę do tego, żeby dobrze wyglądać. I te kolory, które są po prawej stronie, czyli czerwony i żółty, to to można powiedzieć, że to są ekstrawertycy. Natomiast teraz przechodząc na drugą stronę, czyli na górze jest niebieski, na dole jest zielony, to niebieski jest to taki typ analityka. To od razu mi do głowy przychodzi typ księgowego, czyli jest to taki ostrożny, precyzyjny, rozważny, dociekliwy i taki oficjalny, trochę skryty. Człowiek, który najlepiej się odnajduje i najbardziej lubi właśnie dłubać, tak liczyć, wszystko tak bardzo dokładnie określać. I poniżej jest zielony, jest to taki troskliwy, opiekuńczy, empatyczny, cierpliwy i wyciszony. No przede wszystkim to określam, kojarzy mi się ze słowem empatia, kolor zielony. I muszę wam powiedzieć, że taki podział jest zdecydowanie lepszy niż takie proste systematyzowanie ludzi na powiedzmy kobiety, mężczyźni albo znaki zodiaku, albo ekstrawertyk, introwertyk, czy według galupowskich teorii. Bo ponieważ znając właśnie zarówno to, jakim ja jestem kolorem, wiedząc, jakim ja jestem kolorem, a także wiedząc, jakim kolorem są inni ludzie, to wiesz przede wszystkim, jak rozmawiać z tymi ludźmi. I teraz jeszcze chcę wam powiedzieć, że chwilka tutaj.
A Przemu, a szybkie pytanie, a jak byś siebie określił, jakim kolorem?
Więc, a dobra, już wrócę jeszcze na chwilę do tego obrazka, więc... Więc Piotr określił, że jestem przede wszystkim kolorem czerwonym. Mhm. Natomiast to raczej jest, nie ma takich ludzi, żeby oni byli tylko kolorem czerwonym. Jest, są tylko, można to powiedzieć, że jakiś kolor jest u ciebie dominujący i któryś z sąsiednich kolorów jest takim pomocniczym, nie? Że przede wszystkim ty jesteś na przykład czerwonym i jako ten drugi kolor to jesteś albo niebieski, albo żółty. Najczęściej to tak jest.
To właśnie dokładnie tak samo chciałem siebie określić. 80% czerwony, 20-30% niebieski.
No właśnie. I tak samo jest z innymi kolorami, czyli to raczej, jeśli określasz siebie jako główny kolor, powiedzmy zielony po drugiej stronie, to raczej drugim twoim kolorem będą właśnie żółty albo niebieski. Czyli okay. Po prostu to raczej według sąsiedztwa jest to określane.
To zakładam, że u ciebie tym dominującym jest czerwony, a pomocniczym jest niebieski czy żółty?
Więc z tego, co Piotr powiedział, to u mnie jakoś tak się składa, że mówi, że jest to możliwe, ale że jednak dominującym jest czerwony, ale jednak jestem też dużym zielonego.
O.
Natomiast mówi, że to jest bardzo rzadko spotykane i to raczej po prostu nie jest zasada, tylko bardziej wyjątek od zasady. No ten zielony mi trochę nie pasuje, ale to jednak zdaje się, ale może jestem taki empatyczny. Jednak zdaje się na jego profesjonalizm i on mówi, że tak jest. Na przykład... Dobra. I teraz tak. Ach, bo już chyba się trochę pogubiłem właśnie w tym wszystkim. Dobra, i no i to, co jeszcze chciałem powiedzieć, to, że Łukasz, tak sobie pomyślałem, że ty właśnie też jesteś takim kolorem czerwonym, bo też jesteś taki właśnie konkretny, taki, który osobnikiem, który woli działać, niż za dużo się zastanawiać. I myślę, że o, tu też jest takie dobre zdjęcie z Piotra prezentacji. Tu też można właśnie to określić, w jaki sposób poszczególne kolory się zachowują, nie? Czyli czerwony mówi tak, zróbmy to teraz i podejmijmy działanie. Żółty, który jest takim właśnie towarzyskim kolorem, tak powiedzmy, to jest właśnie zróbmy to razem, dla niego ważna jest atmosfera. Albo na przykład zróbmy to zgodnie, jeśli ten żółty przechodzi już w zielony, zróbmy to spokojnie, to na przykład właśnie robi kolor zielony i zróbmy to poprawnie, mówi kolor niebieski.
Ja chyba, a możesz cofnąć jeszcze, pokazać to jeszcze raz? Z tych wszystkich haseł najbardziej podoba mi się doprowadźmy to do końca.
Mhm.
Czyli to jest miks czerwonego i niebieskiego, tak?
Tak jest. No więc miks czerwonego i niebieskiego mówi się jako fioletowy, ponieważ to tak jest taką mieszankę kolorów się wtedy uzyskuje. Więc to by pasowało, więc może dobrze u siebie to rozpoznałeś.
Najmniej podoba mi się, zróbmy to ostrożnie i zróbmy to spokojnie. To jest najmniej gdzieś tam współgrające ze mną.
Okej. Tutaj jeszcze jedną taką planszę będę chciał Wam pokazać, a słuchaczom opisać, jako że...
Wspomniałeś, że powiesz też, jak rozmawiać do takich, do osób, tak, które są danym kolorem, tak? A to za chwilę.
Tak jest. Tak?
Okay.
I tutaj właśnie w ten sposób można powiedzieć, to akurat jest zrzut właśnie z książki, zdjęcie z książki. Więc tutaj, moi drodzy widzowie, a słuchacze również, zaczynając jeszcze raz od czerwonego, czyli czerwony to jest taki wojownik rywalizujący, zdecydowany. I instrukcja obsługi takiego osobnika jest taka, żeby do niego mówić krótko, szybko i na temat, skupić się na celu i rozwiązaniach, bez takiego roztrząsania problemów i nie trzeba się dekoncentrować i skupiać na uczuciach, odczuciach. To nie są dla takiego typa wątpliwości. Dla takiego człowieka najważniejsza jest właśnie możliwość wyzwania, możliwość zmierzenia się z czymś nowym. Natomiast dla człowieka, którego głównym kolorem jest żółty, jest on tutaj określany jako inspirator. Jest to człowiek przekonujący, towarzyski, entuzjastyczny, inspirujący. I do niego trzeba przemawiać właśnie poprzez budowanie relacji, poprzez przyjacielskość, otwartość, angażowanie się, ale też unikanie detali i rutyny. Natomiast jeśli chodzi o kolor zielony, jest to realizator, taki staranny, planujący, empatyczny, harmonijny. I z takim człowiekiem trzeba być cierpliwym i słuchać oraz okazywać empatię. No, empatia to jest takie drugie imię tego koloru. Dawać wsparcie, ustalać sens i plan i nie wywierać presji. Czyli niezbyt dobrym pomysłem jest, żeby realizatora, który jest kolorem zielonym, rzucać na głęboką wodę, w przeciwieństwie na przykład do koloru czerwonego. To jest po prostu zupełnie inne podejście trzeba stosować. Jeśli chodzi o kolor niebieski, jest to właśnie analityk, precyzyjny, systematyczny, analizujący i ostrożny. I właśnie takim trzeba być w stosunku do takiego człowieka, czyli właśnie precyzyjnym. Trzeba mu dostarczyć dane, żeby coś do niego przemówiło, dokładne wyliczenia. Trzeba dać czas na przemyślenie, a także na wyliczenie sobie tego wszystkiego, na określenie, na to, żeby ten człowiek sobie określił w głowie szanse, zagrożenia, czy warto tutaj podejmować jakieś działanie. Trzeba dbać o autorytet, bo ten taki typ osobowości właśnie bardzo dużą wagę przywiązuje do autorytetu. I trzeba przede wszystkim być merytorycznym, nie? W przeciwieństwie na przykład do koloru żółtego, dla którego samą wartością jest zrobienie czegoś, powiedzmy, w grupie, gdzie jest fajna atmosfera, gdzie zapowiada się fajna zabawa, to tutaj trzeba być przede wszystkim merytorycznym i nie spoufalać się. Tak to wygląda.
Wiesz co, taki mój pierwszy wniosek jest taki, że do tej pory wydawało mi się, że jak ja do kogoś właśnie strzelam konkretnymi kwotami, datami, wiesz, jest plan rozpisany co do konkretnego dnia i punktów, które będziemy działać, i ktoś tego nie kumał, to mi się wydawało, że to coś z nim jest nie tak. A może po prostu, znaczy na pewno teraz widzę, że to nie ten język. Chyba zmieniłbym też, na początku powiedziałem, że tam 80 do 20, chyba powiedziałbym, że jednak może nawet 50 na 50 niebieski i czerwony, bo jednak ja bardzo lubię taką twardą analizę, może nie taką aż księgową, ale taką faktycznie, jak widzę liczby rozpisane w tabelkach, nie lubię robić Exceli, ale lubię patrzeć na Excel, jak one są już zrobione, patrzę na nie i wtedy wszystko wiem. Więc chyba stwierdziłbym jednak, że analityk na takim samym poziomie jak ten wojownik.
Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Natomiast też jest jak najbardziej możliwe, że będziesz miał trochę tego jakiegoś trzeciego koloru, nie? Najlepiej takiego, który z tobą sąsiaduje, bo wiadomo na przykład, że twoim dominującym kolorem jest, powiedzmy, czerwony. Załóżmy, I tak najczęściej się właśnie w takich działaniach odnajdujesz, ale to też jako na przykład powiedzmy, że twoim trzecim kolorem, czyli takim trzecim, na trzecim miejscu jest powiedzmy kolor żółty, nie? Czyli że też fajnie by było robić coś w dobrej atmosferze, kiedy jest dobra zabawa, bo przecież no, kto by tego nie lubił?
A właśnie ja tak nie mam. Ja nie lubię. Znaczy ja, wiesz co, wręcz uważam, że jak ktoś próbuje robić jakieś takie rzeczy, takie korpo, nie? Czyli na przykład, że tam hej, mamy tu smaczne owoce, zjedzmy je, macie je za darmo. Albo jakieś takie właśnie, znaczy nie, może to jest zły przykład, ale to ja uważam to za stratę czasu. Do konkretu. Nie, jakby nie skupiajmy się na tym, żeby było fajnie, tylko skupmy się na tym, żeby był zrealizowany cel.
No i tak właśnie można podzielić, że czerwony i żółty to są kolory ekstrawertyczne. I jeśli chodzi o sprzedaż, to są kolory, które bardzo są dobre do otwierania sprzedaży, ponieważ nie mają problemu z nawiązywaniem relacji międzyludzkich, raczej nie mają problemów, albo na przykład poradzą sobie z tym tak czy siak. Nie? Mają do zrobienia zadanie. Jeśli chodzi o żółtego, to on w szczególności nie ma problemu z nawiązywaniem relacji, a dla czerwonego to on dla niego wartością będzie samo wyzwanie i podjęcie działania. Mhm. Natomiast te kolory, które są po lewej stronie, czyli od góry niebieski i na dole zielony, to są kolory introwertyczne, tak można powiedzieć. I one są z kolei dobre do tego, żeby zamknąć sprzedaż. Ponieważ co z tego tutaj, że będziemy się dobrze bawili, że będziemy się dobrze porozumiewali z potencjalnymi kontrahentami, jeśli w pewnym momencie trzeba dostarczyć sprzedaż, dobić targu, ustalić konkrety, a więc kolor niebieski w szczególności. I tak to się właśnie uważa, że do tego te kolory są dobre. I dlatego też uważa się, że w dobrze poukładanej, stosunkowo dużej firmie tak naprawdę potrzebne są wszystkie te cztery kolory, nie? Ponieważ one dopełniają całości organizacji.
Tylko każdy musi mieć funkcję odpowiednią do swojego potencjału. A czy jest możliwe
o to chodzi.
Bycie introwertycznym wojownikiem?
No jest możliwe, tak jak mówisz, że ty się chyba czujesz w takiej sytuacji, że jesteś tak pół na pół, kolor czerwony i kolor niebieski, czyli fioletowy, okay. Nie? Bo one ze sobą sąsiadują na górze.
Wydaje mi się, że ja nie jestem osobą taką mocno ekstrawertyczną. Nie, myślę, że jakby nie jestem na żadnej skrajności, ale lekko jest przechylony w stronę introwertyka.
Myślę, jak najbardziej jest to możliwe.
Że ja lubię spędzać czas sam ze sobą
ja też tak mam.
Nie przeszkadza mi to w żaden sposób, wręcz myślę, że tego potrzebuję. I raczej nie odnajduję się dobrze w takich hałaśliwych grupach, gdzie właśnie im jesteś głośniejszy, tym jesteś fajniejszy. No a jakby zdecydowanie utożsamiam się z tymi takimi cechami, które no, takiego parcia do przodu właśnie osiągania celów.
No właśnie kolor żółty bardzo dobrze i bardzo szybko można po tym poznać, że od razu go widać, od razu go słychać, że mówi głośno, że tak bryluje, że jest często duszą towarzystwa, że słychać go najgłośniej w kawiarni, że jest na przykład właśnie tak dosyć oryginalnie się ubiera albo po prostu dobrze się ubiera, to potem właśnie można poznać takie dusze towarzystwa. I cały sens jest właśnie, cały sęk w tym, że żeby rozpoznać i przypisać każdemu człowiekowi funkcje, role i zadania takie, które są dla niego najlepsze i w czym będzie się najlepiej czuł. Czyli na przykład jeśli prowadzisz firmę księgową i zatrudniasz osobę, która jest kolorem czerwonym, no to może on przez pewien czas wykonywać takie działania, czyli jakieś skrupulatne liczenia, wprowadzanie danych i bazowanie na tym. Natomiast przynajmniej, żeby on się przynajmniej w części w tym odnajdywał, to trzeba mu jednak dać coś do takiego zarządzania, do menedżerowania, nie? Do kierowania jakimiś działaniami albo jakimś procesem.
Czy ta ambicja nie pozwoli mu siedzieć zbyt długo na tyłku w jednym miejscu?
Tak, dokładnie, no bo każdy z nas przez pewien czas, na przykład ucząc się do egzaminów, sprawdzianów i tak dalej, no staje się kolorem niebieskim. I to przez pewien czas my potrafimy siebie naginać do takich działań. Każdy z nas na przykład może na chwilę wejść na scenę, próbować odgrywać jakieś scenki, ale to nie znaczy, że będzie się z tym czuł dobrze. I tylko niektóre typy ludzi będą się z tym czuły, z takimi działaniami czuły dobrze. I co właśnie tutaj jeszcze jeden mit obalimy, a chyba właśnie moglibyśmy ten nasz podcast tak nazwać, że obalamy mity albo detektory bullshitu. Obalmy ten mit, że każdy powinien być przedsiębiorcą, że w ogóle przedsiębiorczość to jest najlepsze, co może człowieka spotkać, co może mu się zdarzyć, że każdy powinien do tego dążyć. Ewidentnie, jak widać, jest to nieprawda. I Gary Vaynerchuk, to myślę, że wszyscy, wielu przedsiębiorców będzie go kojarzyło, powiedział, że szkoda życia do tego, żeby marnować działanie na coś, do czego się nie nadajesz albo czego nie lubisz.
Okay.
W związku z tym on mówi o tym, że nie warto na siłę robić rzeczy, co do których po prostu nie jesteś predysponowany albo z którymi będzie ci ciężko w życiu. No bo za jaką cenę, nie? No chyba nie po to żyjemy.
No dobra, a na przykład pozwól, że tak to przyciągnę do takiego prostego przykładu. Ja zawsze, jak widzę na przykład panią, no tak, no już powiem wprost, panią na kasie w Biedrze, to myślę sobie, że szkoda życia na kasę w Biedrze i na pewno ta pani marzy o jakichś lepszych rzeczach, o leżeniu na plaży i tego typu sprawach. I no, nie chcę oceniać kogoś, kogo nie znam całkowicie, bo różne tam rzeczy mogła przeżyć w życiu, że musi być na takim stanowisku, ale trochę chcę powiedzieć, że nie uwierzę, że jeżeli ktoś zarabia 2500 zł miesięcznie, to może być szczęśliwy, bo się realizuje. Myślę, że większość ludzi trochę się boi realizować swój potencjał, trochę nie wie, jak to zrobić, trochę jest leniwa. Faktycznie, jak kiedyś wydawało mi się, że tylko moja droga jest poprawna i tylko ja wiem, odkryłem prawdę objawioną, że teraz tylko ja idę tą słuszną ścieżką. Arnold Schwarzenegger kiedyś powiedział, że był zdziwiony, że tylko on powiedział właśnie, że byłem zaskoczony tym, że tylko ja tak jasno widzę swój cel, że dlaczego inni nie idą właśnie tą drogą, którą idę ja. I ja też tak przez chwilę miałem, że dlaczego oni wszyscy nie robią tego, co ja, że jedyną słuszną drogą jest właśnie robienie swojego biznesu, bo to jest jedyna szansa na duże pieniądze i jednocześnie posiadanie dużych pieniędzy i jednocześnie posiadanie dużej ilości wolnego czasu, bo możesz zarobić duże pieniądze na przykład na wysokim stanowisku w korporacji, będąc dyrektorem, po 15 latach pięcia się w górę, ale potem i tak będziesz pracował po 12 godzin. To nie jest coś, czego chciałem. I zawsze wiedziałem, że bycie przedsiębiorcą to jest jedyna słuszna droga na osiągnięcie no, tej coachowej, już tutaj mówiąc, wolności finansowej i pasywnego dochodu. No właśnie, i czy nie jest tak, że właśnie, tutaj nawiązując do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że ci ludzie, którzy robią coś takiego prostego, gdzie zarabiają małe pieniądze, to nie jest tak, że oni się w tym realizują, bo są do tego stworzeni, tylko zazwyczaj się boją, są leniwi, nie wiedzą, jak to zrobić, żeby robić coś innego?
No właśnie, tylko że dlaczego oni cały czas pozostają na swoim stanowisku? Są ludzie, jest dużo ludzi, dla których największą wartością jest święty spokój. Oczywiście pewien poziom materialny, osiągnięcie pewnego poziomu materialnego jest dla wszystkich bardzo ważne, no bo wszyscy musimy żyć powyżej jakiegoś minimum egzystencji. Nie? Musimy mieć pieniądze na chleb, jakieś podstawowe potrzeby i wielu osobom to wystarcza. Wiele, wiele osób nie chce chodzić na przykład od firmy do firmy, pytać się o nową pracę, pytać o nowe zarobki, próbować rzucać sobie nowe wyzwania, nie?
Dobra.
No, chyba jednak się pogodzić z tym, że dla niektórych właśnie takie zupełnie inne wartości są ważniejsze jednak niż kolejne wyzwania.
A czy punktem krytycznym nie jest na przykład utrata zdrowia, to znaczy, że pracując na podmiejskiej hurtowni, przerzucając palety jednak narażasz się na jakąś, robiąc coś takiego przez wiele lat, narażasz się na przykład na to, że siadają ci plecy, stawy i tego typu rzeczy, więc czy nie jest tak, że można chcieć świętego spokoju, ale ta cena jest zbyt wysoka? Czy tego typu ludzie nie myślą o takich rzeczach? Bo ja na przykład o tym myślałem kiedyś, że ja nie mogę pracować fizycznie całe życie, bo nie chcę narażać swojego zdrowia i na przykład tego, że siądzie mi kręgosłup.
Bardzo dobre pytanie. Otóż no, każdy człowiek w sytuacji, w której czuje przymus, jednak weźmie się, zmobilizuje i będzie poszukiwał tego czego właśnie w tym momencie potrzebuje. Więc to nie jest tak, że kolor niebieski albo zielony, które są właśnie takie introwertyczne, że one całe życie będą siedziały na czterech literach. Po prostu każdy z nas właśnie w pewnym momencie jest w stanie, żeby wejść na scenę, tak mówiąc metaforycznie, już do tej sceny powracając. Natomiast nie można oczekiwać, że takie osoby będą cały czas rzucały sobie coraz nowsze wyzwania, kolejne wyzwania. I to też jest to, o czym mówisz, to chcę teraz powiedzieć o tym, że to, jakim my się stajemy kolorem, czyli w ogóle typem osobowości, bo to nie chodzi o same kolory, te kolory są tylko takim po prostu uproszczeniem dla usystematyzowania tego wszystkiego, to my się stajemy w tym już bardzo, bardzo wczesnym dzieciństwie i praktycznie przez całe życie jesteśmy właśnie takim typem człowieka, chyba że spotka nas jakieś traumatyczne przeżycie albo, ta była też jakaś druga rzecz, której teraz chyba nie pamiętam, albo jakaś to właśnie taka ciężka sytuacja życiowa. W każdym razie to były takie bardzo niezwykłe sytuacje, które mogą spowodować, że człowiek na przykład już do końca życia będzie zdeterminowany do jakichś działania, do jakichś czynności.
Czyli ja zadając te pytania, które zadawałem, to też zadaję je z mojej perspektywy przez mój filtr czerwony bądź niebieski, tak? Czyli ja dalej kierunkuję się, no patrząc po prostu przez filtr pod tytułem stawiaj cele i osiągaj.
Tak,
ale,
dokładnie.
Ale
dokładnie.
Kurczę, bo trochę, jakby to, co wszystko mówisz, jest jak najbardziej logiczne i brzmi dobrze i wierzę w to, że tak jest, ale trochę dalej, nawet gdybym teraz chciał się postawić w takiej pozycji, że okej, wyczyszczę swoją głowę i staram się być jak najbardziej obiektywny, neutralny, to i tak trochę nie umiem uwierzyć w to, że ktoś może być aż tak nieambitny, że poświęci całe swoje życie, żeby pracować w pracy za 2,5 koła, bo mam tu święty spokój, ale nic nie osiągnąłem nigdy, bo jakby jestem pewien, że wszyscy ludzie marzą o tym, żeby mieć duże domy, ładne samochody, albo nawet o takich rzeczach bardziej przyziemnych, jak na przykład możliwość zapewnienia bezpieczeństwa swojej rodzinie, co wiąże się, wiadomo, z jakimiś tam finansami. I czy tacy ludzie, taka pani na kasie w Biedrze nie ma takiej myśli? Że, albo taki pan, który przerzuca palety na podmiejskiej hurtowni, czy on nie ma takiej myśli, że może się zwolnię, może nabędę jakieś nowe kompetencje, które pozwolą mi być bardziej wartościowym na rynku pracy? I okej, znajdę sobie pracę, w której będę miał święty spokój, ale przynajmniej ta kasa pozwoli mi na urlop w Pobierowie.
Okej, no każdy z nas chciałby być bajecznie bogatym, tylko że nie każdy chciałby to zrobić za wszelką cenę albo w ogóle za wysoką cenę.
Bo czy to jest wysoka cena?
Wielu ludzi ma rodziny, dzieci już od powiedzmy 20, kiedy osiągnęło wiek 20 kilka lat i kredyty. I w związku z tym kolejne takie przeskakiwanie, to jednak jakby nie patrzeć, wiąże się z pewnym ryzykiem. Jakby nie patrzeć. I jedni ludzie podejmują takie ryzyko, czyli są skłonni zapłacić jakąś cenę za nauczenie się czegoś nowego, za niekomfortowe uczucie w nowym miejscu pracy, za to, że znowu będą zaczynały od początku jakąś drogę w danym miejscu pracy. A inni ludzie uważają, że jednak nie warto, że wolę tutaj, nie mam własne, ale stabilne, mam pewność i czuję się lepiej w związku z tym. I też moja rodzina ma jakiś tam byt zapewniony. No, jest to też, myślę, można powiedzieć, że kwestia wartości, nie? Które wartości są dla ciebie ważniejsze oraz jaką cenę jesteś w stanie zapłacić za zmianę?
Bo wiesz, ja też podejmując nowe wyzwania, obawiam się tego, co będzie. Nie? Inwestujesz pieniądze, możesz je stracić, możesz stracić czas, energię, zaangażowanie i tak dalej, i tak dalej. I robisz taką analizę tego, co możesz zyskać, tego, co możesz stracić, a potem podejmujesz decyzję, czy jesteś gotowy. Więc to może moja skłonność do ryzyka, albo może, dobra, to przyznam się, albo może moja sytuacja życiowa jest na tyle komfortowa jeszcze, że na przykład nie mając dzieci, mogę sobie na to pozwolić, na jakieś utratę na przykład środków, bo zainwestuję w jakiś nieudany biznes. No bo okej, to jakby być może to jest jakiś tam procent całości, który wpływa na decyzję.
Dokładnie. I nie jesteś zakorkowany kredytem pod sam sufit.
Mhm. No, wiesz co, na studiach pracowałem w fabryce LG, skręcałem lodówki pod Wrocławiem. Także jak ktoś nas słucha i ma lodówkę LG i kupił ją z 10 lat temu, to być może ja przyłożyłem do niej rękę. No i tam no, robiłem różne rzeczy, ale pamiętam taki jeden dzień. To praca na taśmie. Leci taśma i tam przekładasz części. Ta taśma tak cisnęła tak szybko, że ja jak do niej stanąłem, to oczywiście mi wszystko z tej taśmy pospadało. I za mną była kobieta, która no, miała dokładnie takie samo stanowisko pracy jak ja. I ona była w stanie się odwrócić do mnie, pomóc mi i robić swoją taśmę. Ja nie byłem w stanie robić tej tylko mojej, ona była w stanie robić i swoją, i moją. No i mówię do niej, że to niesamowite, że jest pani tak tutaj sprawna w tym. A ona do mnie mówi, a wie pan, bo ja tu już 15 lat. I wiesz, jak to usłyszałem, że ktoś może na taśmie walić 15 lat, to jest to trochę nawet chyba smutne. No i właśnie, i czy w jej głowie... Wtedy oczywiście nie zapytałem, nie zadałem jej takiego pytania, ale teraz sobie myślę, czy w jej głowie nigdy przez te 15 lat nie powstała myśl, chcę czegoś więcej, chcę czegoś innego, albo spróbuję, albo nawet właśnie wracam do domu i jestem zmęczona, czy jakby moje ciało się eksploatuje w takim stopniu, że na starość będzie mnie wszystko boleć i wszystko będzie mi strzelać i czy całe 2500 zł miesięcznie jest tego warte? Czy w głowie takich ludzi pojawia się taka myśl?
Wiesz, równie dobrze też można spojrzeć na urzędników w administracji publicznej, którzy pracują to są najczęściej stawki nieco niższe niż odpowiednicy w firmach prywatnych. Natomiast wartością jest chociażby to, że jest to administracja publiczna, czyli że raczej bardzo ciężko jest o to, żeby zostać zwolnionym. Jeśli ktoś tam jest zatrudniony, to już pracuje bardzo długo. Widać to gołym okiem. Czasami się rzeczywiście nie przemęcza.
Co też jest wartością.
Co też jest wartością. Albo na przykład innym dodatkiem, innym takim bonusem, to są te wszystkie trzynastki, czasami czternastki chyba w przypadku górników.
Umowa o pracę.
W przypadku emerytur to na pewno czternastki. Mhm. I czy na przykład właśnie długie urlopy, dłuższe, no bo wiadomo, że przedsiębiorcy to jeśli prowadzisz swoją własną firmę, to nie zależy ci aż tak na urlopie i raczej chodzisz mniej na urlop, mniej bierzesz sobie urlopu niż to normalnie byś pracował kogoś innego na umowie o pracę. No czy wszystkie inne takie benefity, nie?
Dobra, to wiesz co, to teraz mam jeszcze taką też jedno takie...
O, poczucie bezpieczeństwa jako główna wartość dla takich ludzi.
No. Kiedyś też na studiach rozmawiałem ze swoim kolegą o kulczyku. Był taki temat, gdzieś tam taki wątek się pojawił i on mówi, że on nie wyobraża sobie tego, jak to jest być takim człowiekiem, bo poziom stresu i napięcia, jaki musi znosić taki człowiek, jest niewyobrażalny. To były jego słowa. I ja sobie tak pomyślałem, no dobra, okej, ale ma bardzo dużo hajsu. I dla mnie to było takie, że jasne, nie ma problemu, ten poziom stresu i napięcia to jest coś normalnego w życiu przedsiębiorcy. No jakby dzisiaj to już wiem. Znaczy pewnie nie mam takich stresów i takiego napięcia, jakie mają ci goście na takim poziomie. No ale mam jakiś tam adekwatny do moich zarobków czy do moich projektów, które prowadzę, poziom stresu i napięcia. I tak sobie teraz myślę, że właśnie może z perspektywy tych ludzi, którzy pracują w fabrykach czy na kasach, to oni, kiedy patrzą na przedsiębiorcę, to myślą sobie, a to nie jest tego warte. że ja to wolę nie zarabiać tam 30-20 tysięcy miesięcznie, tylko wolę i właśnie wolę nie mieć tego stresu i napięcia, tylko wolę tutaj swoje spokojne życie. Więc może tak samo jak ja teraz patrzę na nich, że no nie wyobrażam sobie, że można właśnie być na przykład panią na kasie w Biedrze, to oni sobie nie wyobrażają, jak to można być przedsiębiorcą i tam takie stresy znosić. No,
no dokładnie.
Rozumiem to, że to faktycznie no każdy ma swoją perspektywę. No.
Bo przecież wielu z tych topowych, zwłaszcza z tych topowych przedsiębiorców, to mają na swoim koncie kilka, a czasami nawet kilkanaście bankructw. I to trzeba naprawdę być upartym, zdeterminowanym, czy powiedzmy takim odpornym psychicznie, żeby znowu robić to samo, znowu się podnosić. I niektórzy ludzie nie chcą tego robić, nie chcą przeżywać. Może to jest różnica, może wszystko się wywodzi z różnicy pomiędzy tym, jak ty przeżywasz dane kwestie. Jak jedna osoba zniesie bankructwo i podnoszenie się po raz kolejny, a druga osoba mówi, nie, dosyć, ja już mam tego wszystkiego dosyć, ja jednak wolę pewną stabilizację. No, to wcale nie musi być gorsze, nie? Bo tak naprawdę koniec końców, no to nie wiemy, co jest gorsze. Nie wiemy, czy na przykład przedsiębiorcy, może tak jest, że przedsiębiorcy umierają szybciej z powodu większej ilości stresu w swoim życiu.
No, myślę, że gdyby się okazało, że tak jest, to bym nie był zdziwiony. Czy ty masz w swojej pracy stresy i napięcia, które są twoim zdaniem ponadprzeciętne? Takie inne niż ma normalny człowiek?
Myślę, że tak. Tak można powiedzieć o prawnikach, adwokatach. No, adwokaci też, my również prowadzimy dużo spraw karnych, więc to siłą rzeczy wiąże się z dużymi napięciami, a chyba szczególnie, nawet bardziej niż w sprawach karnych, da się to odczuć w sprawach rodzinnych, bo tam wszystko bazuje na emocjach. Klienci też są bardzo podminowani całą tą sytuacją i też dużo więcej wtedy wymagają od prawników.
No,
a natomiast jeszcze, tak?
Mów. No, nie chciałem powiedzieć, że rozumiem, że stykanie się z ludźmi, którzy się na przykład rozwodzą i tam pewnie wszystkie brudy sobie wyciągają i ty jesteś integralną częścią tego, to jest na pewno w jakiś sposób przechodzi na ciebie, nie?
No właśnie, no właśnie. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, to że usłyszałem o tym, że w tych największych korporacjach, chyba właśnie w Amazonie i w innych jeszcze, z tego co pamiętam, to jeszcze Google. W każdym razie, że tam w takiej wewnętrznej komunikacji, kiedy mają tam jakieś swoje systemy do porozumiewania się szybkiego pomiędzy pracownikami, to każdy pracownik ma obok pokazany, jakim jest kolorem, żebyś ty wiedział, w jaki sposób rozmawiać z takim człowiekiem.
A, nie? Hierarchia, kto jest wyżej, kto jest niżej?
Nie, nie hierarchia, że właśnie kolor swojej osobowości.
A,
jeśli on ma obok czerwoną kropkę, to wiesz, że do niego trzeba mówić konkretami.
Okej, to ciekawe.
I właśnie to jest świetne, że rzeczywiście to może bardzo uprosić taką komunikację międzyludzką, nie? Jak masz obok niebieską kropkę, to wiesz, że do niego trzeba mówić merytorycznie, trzeba dać czas na przemyślenie, na podjęcie decyzji dużo większy niż w przypadku innych kolorów. No i to jest świetny pomysł przecież. To jest świetny pomysł, żeby właściwie każdy znał no, taki właśnie język komunikacji drugiej osoby.
Wiesz co, jeszcze pozwól, że ja się podzielę też swoimi stresami. Chciałem powiedzieć, że chyba największe napięcie i stresy, jakie ja odczuwam, które są związane z rzeczami, które robię zawodowo, to jest napięcie związane z odpowiedzialnością za zarządzanie kapitałem inwestorów. To znaczy, jeżeli ludzie przychodzą i mówią, panie Łukaszu, tu jest moje 2 miliony, proszę się nimi zaopiekować, ja te 2 miliony lokuję w dany konkretny projekt, to choćbym był, nie wiem, jak pewien, że to jest dobry projekt, to i tak jakby z tyłu głowy mam myśl, że to musi wyjść, bo jak nie wyjdzie, to będzie źle, nie? Że jakby ta odpowiedzialność za to, że wiem, że te pieniądze to nie są, że takie pieniądze nie przychodzą łatwo, tylko ktoś na nie pracował całe życie i teraz mi ufa, że ja będę wiedział, co z nimi zrobić. I że zrobię to szybko, że zrobię to dobrze, że je pomnożę i tak dalej. I to nie jest taki stres punktowy, tylko to jest takie stałe napięcie i cały czas jakby myślenie o tym, czy to, co robię, czy te projekty, które prowadzę dobrze, i czy ten kapitał inwestorów jest ulokowany bezpiecznie. Bo właśnie to jest też ciekawe, że zazwyczaj inwestorom nie chodzi o jakąś kosmiczną stopę zwrotu, tylko taką normalną, ale przy bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa. Więc to jest coś, co jest dla mnie najważniejsze, żeby ten poziom bezpieczeństwa tego kapitału był wysoki, bo im jest wyższy, tym ja się mniej stresuję. Dlatego te zabezpieczenia tych inwestycji są zawsze bardzo dobrze dopracowane i ja się cieszę, jak na przykład taki inwestor może dostać dla przykładu hipotekę, bo wiem, że wtedy no, prawdopodobieństwo tego, że ten kapitał się pomniejszy, jest no, bardzo niskie i nawet jak mi to operacyjnie gdzieś tam blokuje czasami, to wolę się pomęczyć z kilkoma wnioskami więcej, czy poczekać dłużej, ale wiedzieć, że kapitał jest bezpieczny. Przepraszam.
Jasne. Ja też właśnie przypomniały mi się czasy, kiedy ja byłem na aplikacji, kiedy zaczynałem pracę w kancelarii, to byłem taki podjarany i zestresowany tym, że ja się zajmuję jakąś sprawą, która, w której ktoś walczy o 30 tysięcy złotych. No, Dzisiaj tak z uśmiechem trochę na to patrzę, bo zajmujemy się sprawami wielokrotnie większymi i to po prostu jest, no wszystko jest kwestią odpowiedniej perspektywy, ale też nie ma co ukrywać jakieś doświadczenia. No i wiedzę oczywiście, bo no, to wiedzę to jako podstawa, ale przypominam sobie właśnie tak jak strasznie byłem zestresowany tego typu sprawami, które dzisiaj to tak naprawdę są codziennością. Nie chcę też za bardzo jakoś przechwalać sprawami w kancelarii, ale taką anegdotę chciałem
powiedzieć. No to się nazywa rozwój i walka o osiąganie celów.
A propos jeszcze właśnie prac w przeszłości, to kiedyś z moim obecnym szwagrem, wtedy jeszcze nie byliśmy rodziną, pojechaliśmy zaraz po liceum do Anglii, tam pracować w fabryce. I pamiętam tak, myśmy pojechali, nakupowaliśmy sobie całe, pełne, wielkie plecaki konserw z zupek chińskich i na tym jechaliśmy przez 3 miesiące. Oczywiście chodziliśmy pieszo do pracy. To były chyba 3 kilometry w jedną stronę, 3 kilometry w drugą stronę do pracy w fabryce. Niełatwej. No i tak dzień w dzień na tych konserwach, pasztetach i zupkach chińskich. I w pewnym momencie, tak już po kilku tygodniach, przechodziliśmy obok McDonalda i tak sobie usiedliśmy, bo oczywiście z McDonalda to wydobywa się ten wszystkim znany zapach McDonalda. I mówię do Piotrka, chodź sobie kupimy tego hamburgera, on kosztuje tylko 2 funty. On do mnie mówi, no jak 2 funty, ale przecież musimy oszczędzać, żeby jak najwięcej do domu przywieźć. No i tak się trochę przekomarzaliśmy, negocjowaliśmy sami ze sobą, bo byliśmy bardzo głodni, a jednocześnie chcieliśmy też no, jak najwięcej przywieźć do domu funtów brytyjskich. I w końcu usiedliśmy przed tym McDonald'em, tak trochę zrezygnowani, nie wiedząc co robić. I przed nami przechodziła kobieta z małym dzieckiem i to dziecko przed nami podniosło z ziemi 2 funty i poszło dalej. A my po prostu tak na siebie, Boże, to jak taki strzał w pysk po prostu, taka sytuacja. Ale ostatecznie nie poszliśmy, nie kupiliśmy nic, tylko tak, no, los nam wtedy wymierzył taki cios.
To wiesz co, mam propozycję na tematu na kolejny odcinek. Co musieliśmy poświęcić, żeby osiągnąć to, gdzie jesteśmy? Żeby dojść do punktu, w którym jesteśmy. Bo mam parę ciekawych historii.
Okej. To na dzisiaj będziemy już chyba kończyć.
Chyba tak, bo nam wyszło z 50 minut, jeżeli gdzieś tutaj dobrze widzę. Dobra, Przemo. To co?
Okej. Okay. Pamiętajcie, żeby nam dać lajka, jeśli podoba Wam się nasz odcinek, jeśli podoba Wam się nasz kanał. Możecie nas słuchać na YouTubie, oglądać też na YouTubie, możecie nas słuchać na platformach podcastowych.
No i zapraszamy też tyle. Na nasze strony internetowe. Wszystkie linki do nas, do naszych mediów społecznościowych, do naszych stron internetowych znajdziecie w opisie. Subskrybujcie, lajkujcie. Każda sobota, godzina 11, nowy odcinek. Dzięki za dzisiaj, było bardzo ciekawie. Nawet się czegoś nauczyłem. Dobra, widzimy się za tydzień. Cześć.
High five.